Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Już tylko niewiele ponad 2 tygodnie dzieli nas od dnia, w którym odbędą się wybory samorządowe w Polsce. Na początku tego okresu poprzedzającego obecne wybory zaprosiłem do głosu z Krakowa doktora inżyniera Antoniego Ziębę. Rozmawialiśmy o kryteriach, które powinniśmy stosować wobec kandydatów i komitetów wyborczych, aby wybrać takich, którym możemy powierzyć swoje poparcie, ich obdarzyć swoim poparciem, na nich oddać swój głos. Drogowskazy nakierowujące nas na możliwie najlepszy wybór znajdywaliśmy wówczas z moim rozmówcą u sprawdzonych autorytetów. Tu przypomnę tylko na początku dzisiejszej audycji, że dr Antoni Ziemba przywołał wówczas słowa świętego Jana Pawła II, które wygłosił on na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 roku, mówiąc nam, jego rodakom, że, tu zacytuję, stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności. To słowa Jana Pawła. I to kryterium przykładaliśmy wówczas do zachowań partii, które tworzą listy wyborcze. Pokazywaliśmy także te z nich, które są autentycznie, a nie jedynie w deklaracjach przedwyborczych, za życiem. I te, które z nich są za zabijaniem, za aborcją, za eutanazją. W naszej rozmowie przywołaliśmy wówczas słowa z orędzia Episkopatu Polski z 1946 roku, które to, odnosząc do aktualnej sytuacji, w swoich kazaniach przywoływał również błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie chciałbym wielu z tych, jak ważnych drogowskazów, kryteriów pominąć z braku czasu. Jak to musiało nastąpić w owej audycji sprzed kilku tygodni. Dlatego te najważniejsze z tego kazania księdza Jerzego Popiełuszki teraz przypomnę. Mówił on: po władzę mogą sięgać tylko ludzie moralni, to znaczy tacy, którzy rozumieją istotę dobra wspólnego obywateli. Tu przywołam komentarz. W tym komentarzu odwołam się do tego, że będą sięgać również ludzie niemoralni, ale oni nie mogą uzyskać naszego poparcia. I znowu wrócę do słów księdza Jerzego. Katolicy mogą głosować tylko na takie osoby, listy i programy wyborcze, które nie sprzeciwiają się katolickiej nauce i moralności. I dalej, katolicy nie mogą oddawać swoich głosów na kandydatów takich list, których programy albo zastosowane metody rządzenia są wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru narodu i państwa, moralności chrześcijańskiej i światopoglądowi katolickiemu. I wreszcie katolicy, głosując na daną listę, muszą być pewni, że wybrani z tej listy zachowają wolność religijną, że decyzje wybranych z tej listy nie będą doprowadzać do tego, że nauczyciele i młodzież będą szykanowani za swoje przekonania religijne, a telewizje centralne i lokalne będą nadawać programy niemoralne i gorszące. I wreszcie katolicy oraz wszyscy, którzy wierzą w Boga, nie powinni dać się niczym zastraszyć i powinni zdać sobie sprawę ze swojej siły duchowej. To tyle z tych przywołań od błogosławionego księdza Jerzego. Dlaczego te drogowskazy tu przywołuję? Dlaczego je przypominam już na początku naszej dzisiejszej audycji? Ano dlatego, abyśmy sobie przypomnieli, ile czasu i ile wysiłku pochłonęło nam w minionej kadencji protestowanie. Przypomnijmy, ileż to razy trzeba nam było tworzyć teksty protestów, uchwały, zbierać pod nimi podpisy, oburzonych na decyzje władz centralnych i tych lokalnych. Zapewne jeszcze nie zatarły się w naszej pamięci również te twórcze działania obywatelskie, te inicjatywy ustawodawcze, pod którymi podpisywały się setki tysięcy, a nawet miliony obywateli i które z takim poparciem przekazane władzy ustawodawczej, decydentom, były najpierw odpowiednio długo przechowywane w tak zwanej zamrażarce, a potem już w pierwszym czytaniu odrzucane przez inaczej światłych posłów z rządzących partii, wspieranych przez niby opozycyjne, a w rzeczywistości lewicowe, przeciwne ochronie życia i rodzinie ugrupowania. To, że przed wyborami oni z czymś tam ustąpią, że wyciszą napór propagandy ateistycznej, a nawet uśmiechami i uściskiem ręki obdarzą obywateli podczas tak zwanych spotkań z hasłem bliżej ludzi. Nie dajmy się tym zwieść. To tylko PR, tak się to określa, PR przedwyborczy, bo w przypadku kolejnego otrzymania poparcia z jeszcze większą siłą będą niszczyć, aby zdążyć doprowadzić do destrukcji to wszystko, co jeszcze się ostało. Przywołałem więc na początku dzisiejszego spotkania kilka kryteriów w wyborczej ocenie. Każdy może przypomnieć ich rozwinięcia, przywołać jeszcze inne wypowiedzi sprawdzonych autorytetów. Otrzymujemy je w różnej formie głoszone i pisane w naszych środkach społecznego komunikowania się. Pozwólcie na przywołanie jednego tylko przykładu publikowania owych kryteriów. W naszym dzienniku na stronie drugiej profesor Piotr Jaroszyński prowadzi rubrykę z hasłem Przemyśl i działaj. Wybiera dla nas ważne wypowiedzi osób ważnych ze względu na dawane przez nich świadectwo. Publikuje te wypowiedzi i opatruje krótkim komentarzem. Jakże są te wypowiedzi aktualne również w tym czasie, przed podjęciem przez nas decyzji, przed udzieleniem przez nas odpowiedzi na pytanie, jakiej chcemy Polski. W dniu 20 października w naszym dzienniku zamieszczony został fragment kazania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki z 1982 roku, a w nim słowa, które odnalazł w zapiskach więziennych prymasa tysiąclecia. Zacytuję je. Największym brakiem apostoła jest lęk. On ściska serce i kurczy gardło. Każdy, kto milknie wobec nieprzyjaciół sprawy, rozzuchwala ich. Zmusić do milczenia przez lęk to pierwsze zadanie strategii bezbożniczej. Koniec cytatu. Lęk okażemy wtedy, gdy na przykład nie udzielimy odpowiedzi na pytanie wyborcze, jakiej chcesz Polski, i nie pójdziemy do wyborów, także tych samorządowych. Przy okazji tego właśnie porównania przywołam moją rozmowę ze znajomą z Warszawy. Było to po referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy. Opowiedziała mi o tym, jak to jej koleżanka, starsza, od wielu lat emerytka, nie wzięła udziału w referendum. Nie dała się namówić, a powodem takiej postawy była jej obawa, że jeśli pójdzie i zaznaczony będzie na liście wyborców jej udział, to jej odbiorą emeryturę. Każdy powie, jakież to kuriozalne tłumaczenie. A to był efekt zmuszenia jej do milczenia, do nieobecności przy urnie wyborczej wymuszonej lękiem, że oni w urzędzie będą dysponować listą tych, którzy poszli do urny. A przecież jeśli poszli, to po to, by odwołać władzę, bo pozostali, zgodnie z życzeniem wypowiedzianym przez ówczesnego premiera, mieli nie iść. Tak to lęk zmusza do milczenia, a jednocześnie ośmiela zło. Przejdźmy teraz do spraw dotyczących samych wyborów. Rola nieobecnych przy urnie wyborczych to temat, który trzeba podjąć, również w naszej rozmowie. Spotykam się z takimi, którzy tuż po kolejnych wyborach informują, że oni nie poszli głosować, bo ci, co rządzą, są źli i zawsze rządzący będą źli. I oni nie poszli na znak protestu. Zachowuję w pamięci te ich informacje, a potem, niekiedy wcześniej niż później, zgłaszają w kolejnej rozmowie swoją krytykę wobec rządzących. Oburzają się na ich decyzje, na decyzje owej władzy wybranej bez ich udziału. Wręcz pomstują na decydentów, bo ich decyzje uderzyły także w nich. Owych tych, którzy w wyborach nie uczestniczyli. I ja im wtedy przedstawiam kalkulację, ujmując problem matematycznie. Niech sobie wyobrażą miasto tworzone przez 100 wyborców i niech z tej liczby tylko 40 pójdzie do wyborów. Frekwencja wyborcza 40%. Wśród nich jest tylko 20, którzy są niemoralni, chcą tworzenia prawa lokalnego tylko korzystnego dla nich i mają swoją partię, którą popierają. Jest jeszcze kilka innych list wyborczych w tym mieście, ale tych 20, czyli tylko 1/5 wyborców, głosuje na tę jedną listę. Ale tych 20 dało 50% głosów głosujących w wyborach. Wybrani z tej listy mogą więc samodzielnie, bo tyle im przypadnie mandatów, rządzić, mając poparcie tylko 1/5 części wyborców. No i stanowią wtedy swoje, ale wszystkich obowiązujące prawo. I co wy, którzy w wyborach nie uczestniczycie na to? Czyż to nie dzięki waszej decyzji nieobecności przy urnie ta wyraźnie mała grupa, ale dobrze zorganizowana, doprowadza do rządzenia całym miastem? Przemyślcie to. Czy warto, nie uczestnicząc w wyborach, pozwolić tym niemoralnym na tworzenie niemoralnego prawa, jego egzekwowanie, ale już potem od całej społeczności? Mówię temu, kto nie wziął udziału w wyborach. Czy chciałeś deprawowania dzieci w przedszkolach i młodzieży w szkole ideologią gender? Czy chciałeś dopłacać do twoich podatków, z twoich podatków lokalnych metodę in vitro prowadzącą do tylu pokazywanych już w wielu miejscach i w wielu sytuacjach szkód? I tak dalej. Mogę formułować moje pytania, na które ten albo ta nie biorąca udział w wyborach odpowiada, że nie chce i protestuje. Ale cóż ten jej protest znaczy, gdy inni, owi wybrani, nie biorą go zupełnie pod uwagę, wrzucają do kosza? I wtedy znowu mogę tę matematyczną analizę podaną przed chwilą przywołać i pokazać, że to dzieje się właśnie dzięki niej, dzięki niemu, bo nie odpowiedział na pytanie wtedy, gdy go o to pytali, gdy ją o to pytali, jakiej chce Polski. Wypowiedzieli się ci, którzy przyszli. I chociaż są w mniejszości, to jednak przy nieobecności wielu innych stali się większością. Tak, tak. Jakże wielu jeszcze jest biernych albo bojaźliwych i zostawiają decyzję o tym, jaka ma być Polska, nielicznym, ale krzykliwym, nie mającym argumentów, ale dysponujących mediami i poddają się takiej władzy mediów mętnego nurtu i promowanym przez te media ludziom. Ci zaś wybrani za tę promocję odwdzięczają się usłużnością wobec ich promujących, sumienie chowając w najgłębszym zakamarku, aby nie przeszkadzało w realizacji tej podległości. Podsumujmy. Trzeba uczestniczyć w wyborach. Trzeba skutecznie, czyli przez odpowiedni wybór, powiedzieć, jakiej chcę Polski. Jak więc, idźmy dalej, wybrać? Kogo wybrać? Przy czyim nazwisku postawić znak X? Możliwości nie jest wiele, ale na pewno nie można sugerować się tu obiecankami przedwyborczymi. Są specjaliści od takich obiecanek. Potrafią nam wszystko obiecać, byleby tylko wziąć władzę, uczestniczyć potem po wyborach w podziale łupów. Dlatego trzeba tu przede wszystkim spoglądać na dotychczasowe działania partii tworzących listy, ich postawę podczas głosowań w sprawach uchwalanych i realizowanych w poprzedniej kadencji, a nawet poprzednich kadencjach, A jak to zrobić? Jak ocenić, gdy już się nie pamięta, bo minęło kilka miesięcy od ich działań, a nawet kilka lat? Trzeba wtedy poszukać w swoim otoczeniu takich, którzy pamiętają, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i którzy przykładają do owoców władzy te same kryteria, które i my byśmy przyłożyli, gdybyśmy pamiętali owe owoce. Jeśli jestem więc słuchaczem katolickiej rozgłośni, czytam katolicką prasę, to powinienem z wiedzy tam prezentowanej skorzystać. Są też organizacje, na przykład typu Za Życiem, Pro-Life, które nie tylko tą wiedzą dysponują, ale jeszcze dzielą się nią z innymi, przepytują kandydatów w sprawach ich postawy wobec działań dla nas ważnych i porównują ich odpowiedzi z tym, co dotychczas zrobili. Jeśli ogląd przeszłych działań i odpowiedzi odnośnie do przyszłości kandydatów są dla naszych spraw ważne, czyli dla dobra naszej społeczności pozytywne, to są oni i ich ugrupowania rekomendowani nam. Uzyskują jakby certyfikat. Trzeba przy korzystaniu z tych opracowań, tych certyfikatów, pamiętać o możliwościach manipulacji i im się nie poddawać. Nawet bowiem dobry, sprawdzony kandydat umieszczony na liście ugrupowania, którego poprzeć nie mogę, nie może uzyskać mego głosu. A dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że głos ten w pierwszym rzędzie będzie wskazaniem tego ugrupowania, tej partii, której nie mogę poprzeć. Dopiero potem, w drugiej kolejności, na wskazanego przeze mnie kandydata. Może się więc okazać, że wspierając owego kandydata, będącego listkiem figowym złego ugrupowania, wsparłem przede wszystkim owo ugrupowanie. Zwracam też uwagę na ostrożność przed wspieraniem komitetów wyborczych tworzących się tuż przed wyborami, jako, jak określają ich twórcy, nieskalanych błędami przeszłości. Przy każdych wyborach mamy do czynienia z czymś takim. Najczęściej chodzi to o rozdrobnienie poparcia wyborców. Głosy rozdzielają się na większą liczbę list i w konsekwencji ordynacji wyborczej są często głosami zmarnowanymi. Dlatego dobrze jest, że są listy jednoczące kandydatów, choć z różnych ugrupowań, ale o zbliżonym, a nawet podobnym programie. I zamiast rozdzielać głosy wyborców na różne listy, daje się wyborcom szansę wybrania przez nich preferowanych kandydatów, ale w sposób niedoprowadzający do marnotrawienia głosów. Nawet jeśli kandydat któregoś ugrupowania współtworzącego wspólną listę nie uzyska takiej liczby głosów, która doprowadzi do mandatu dla niego, to głosy te nie będą stracone. Będą bowiem brane pod uwagę w obliczaniu liczby mandatów przypadających tej liście. I to jest bardzo ważna działalność jednocząca. I powinna ona procentować większym poparciem wyborców, niż gdyby każde z jednoczących się ugrupowań tworzyło własną listę. Jak więc wybrać listę wyborczą i na niej kandydata, by przy jego nazwisku umieścić znak X? Mam nadzieję, że podane już przeze mnie informacje będą wystarczające. Ale jeśli komuś jeszcze coś trzeba podać bardziej szczegółowo, to niechaj pyta tych, którzy stosują te same kryteria oceny dotychczasowych owoców działalności komitetów tworzących listy i kandydatów na tych listach znajdujących się. W tej wyborczej audycji muszę jeszcze trochę czasu poświęcić procedurze wyborczej. Mam w pamięci ową sławną już mapę Polski z zaznaczeniem głosów nieważnych podczas wyborów samorządowych w 2010 roku, 4 lata temu. Wybory do sejmików wojewódzkich odbywają się według tej samej procedury, co wybory parlamentarne. Jeden znak X na jedny tylko z kilku możliwych do wybrania list komitetów wyborczych i wtedy otrzymaliśmy, dla mnie przyznam, szokującą wiadomość, że w tych właśnie wyborach był prawie 1 750 000 głosów nieważnych, z tego przede wszystkim takich, w których na kartkach do głosowania umieszczono więcej niż jeden znak X. I kiedy powstała mapa mapa z zaznaczeniem obejmująca gminy, zaznaczeniem kolorem procentu głosów nieważnych, to okazało się, że w gminach województwa mazowieckiego ten procentowy udział jest największy. Intensywność koloru wskazującego na procent głosów nieważnych była tam największa. To była dokładnie pokrywająca się z obrysem województwa mazowieckiego wyspa nieumiejących głosować. Rozwinęła się dyskusja pod hasłem, jak to możliwe, dlaczego, czy jakieś wpływy władzy lokalnej na może fałszowanie ujawniły się tutaj. Sięgano do porównań z wynikami w 2006 roku, jeszcze 4 lata wcześniej, i wtedy również okazało się zadziwiające. Głosów nieważnych z tego samego powodu, czyli więcej niż jeden znaczek X, było prawie dokładnie tyle samo, 1 760 000. I kształt owej wyspy, najgorzej znających procedurę wyborczą, był ten sam, województwo mazowieckie. Jak to możliwe, że przez 4 lata mieszkańcy tego województwa nie nauczyli się zasad głosowania do sejmików wojewódzkich, pytano? Ale podczas owej dyskusji, po upublicznieniu map, o których przed chwilą mówiłem, odbyły się w 2011 roku wybory parlamentarne. I wówczas, chociaż metoda głosowania jest identyczna jak w wyborach do sejmików wojewódzkich, na mapie Polski najbardziej intensywny kolor, wskazujący na największy, duży procent głosów nieważnych, wystąpił gdzie indziej, o województwie warmińsko-mazurskim. Chociaż trzeba tu też zauważyć, że również województwo zachodniopomorskie ma też na sumieniu duży procent głosów nieważnych. Metoda głosowania ta sama, ale rozłożenie głosów nieważnych już inne. Zastanawiać może ta formuła unieważniania głosów, powstawania głosów nieważnych. Można byłoby jeszcze wziąć pod uwagę mapy odpowiadające niedawnym wyborom do Europarlamentu, jednak ze względu na wyraźnie niższą frekwencję nie są to wyniki do bezpośrednich porównań z poprzednimi. Szukam powodów owych tak licznych nieważności głosów i przesuwania się na mapie Polski obszarów objętych największą liczbą głosów nieważnych. Po wyborach parlamentarnych w 2011 roku pojawił się raport, zgodnie z którym, tu zacytuję, duża część materiałów analizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą przechodzi przez rosyjskie serwery. Koniec cytatu. Ten raport świętej pamięci profesora Urbanowicza i jego zespołu, wysokiej klasy kryptologa, spowodował pytanie posła Maksa Kraczkowskiego skierowane do Państwowej Komisji Wyborczej. Czy to prawda? Czy to prawda, pytał, co podano w raporcie i czy te serwery Państwowej Komisji Wyborczej zostały sprawdzone pod względem bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych informacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Odpowiedź ze strony PKW informowała, że wszystkie serwery są w Polsce pod pełną kontrolą Krajowego Biura Wyborczego. Te informacje zadziałały trochę uspokajająco, ale coraz częściej docierały i docierają ostatnio coraz intensywniej do wyborców informacje o zależności firm obsługujących wybory w Polsce od podmiotów zagranicznych albo od osób formalnie, na przykład pełnienie funkcji konsula honorowego innego państwa, związanych z zagranicą. I to granicą wschodnią. Wiadomo też, tego nie udało się przed opinią publiczną ukryć, że Państwowa Komisja Wyborcza spotkała się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem w celu, jak podano, wymiany doświadczeń. To są wszystko wątpliwości, które rodzą pytania. Odpowiedź na nie, rzetelna odpowiedź, wiarygodna odpowiedź jeszcze nie powstała. Trzeba więc, zanim to nastąpi, zapewnić wiarygodność najbliższych, a potem następnych wyborów. Uzyskać to można przez pełne ich monitorowanie. Okazało się to trudne. Według danych PiS partia ta nie zdołała objąć monitoringiem w ostatnich europejskich wyborach 1/3 komisji. Gdyby instytucje państwa z Państwową Komisją Wyborczą na czele działały sprawnie, to wykrycie fałszerstw nie byłoby trudne. Wystarczyłoby zbadać unieważnione karty wyborcze, a szczególnie dodatkowe skreślenia i sprawdzić wyniki w tych komisjach, w których drastycznie odbiegały one od średniej. Jednak w sytuacji, gdy głównym zadaniem PKW staje się być raczej utrudnienie monitoringu, a nie troska o właściwie ich przebieg, trudno liczyć na pomoc tej strony. A przecież taki właśnie sens miała także ostatnia decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w przeddzień ostatnich wyborów europejskich, zakazująca kopiowania protokołów wyborczych. Z monitoringu wyników tych protokołów ogłoszonych w obwodowych komisjach nie można zrezygnować. Trzeba o tym również naszej pomocy dla prowadzących monitoring, czyli struktury PiS. Ale to nie wystarczy. Oglądając wyniki przetwarzane przez komputery, trzeba, aby podczas wyborów prowadzony był monitoring w czasie rzeczywistym rozkazów wymienianych między bazą danych a aplikacją internetową. Trzeba też zauważyć, że serwer w Państwowej Komisji Wyborczej jest po prostu urną wyborczą z wszystkimi głosami oddanymi. Przy niej również powinni być obecni przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego i komitetów wyborczych zarejestrowanych centralnie. Podczas niedawnych wyborów wystąpiła dłuższa awaria strony Państwowej Komisji Wyborczej. Czy to jest wyraźnym sygnałem, znakiem włamania się do domeny PKW? W jednym z internetowych opracowań znalazłem taką opinię. Przez ustawy, uchwały, kodeks zabezpieczono przede wszystkim od strony wprowadzania danych na poszczególnych szczeblach wyborczych. Ale tam, gdzie chodziło o szczebel centralny, z przetwarzaniem elektronicznym wyników zbiorczych z milionów głosów, czyli gdzie chodziło o centralną urnę wyborczą, gdzie chodziło o władzę, nie przewidziano żadnym przepisem ścisłej kontroli elektronicznego przetwarzania danych. Wydaje się ona bardzo ważna. Opisany stan nie ma nas demobilizować, ale mobilizować do aktywności, do wspomagania tych, którym zależy na rzetelności wyborów i prawdziwości danych. Trzeba więc pamiętać, że aktywność każdego z nas jest tu istotna i do niej zachęcam. Szczęść Boże!